Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, dzień dobry. To już 87. odcinek, którego patronami są ubezpieczenia Grzegorz Druszkowski, przedstawiciel ponad 30 zakładów ubezpieczeniowych, który zapewni Wam poczucie bezpieczeństwa i pewności w wyprawach nawet w te najbardziej odległe i ekstremalne części świata. Wakacje na Fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich turoperatorów. Wakacje na Fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do subskrybowania kont podcastu na YouTube i Spotify. Zachęcam też do odwiedzania i lajkowania profilu Jak nie zwiedzać świata na Facebooku. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Gallup, czyli najstarszy instytut badania opinii społecznej na świecie, tylko 17% osób w tym państwie stwierdziło, że czuje się bezpiecznie, chodząc samotnie w nocy w mieście lub innym obszarze, gdzie mieszkają. Ponad 40% stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku zostało okradzionych, a 23% zostało zaatakowanych lub napadniętych z nożem lub bronią w ręku. Mowa o kraju, który zamieszkuje ponad 30 milionów ludzi. Wenezuela. W miejscu nie do życia, jak mówi się zgodnym chórem, blisko 2,5 miesiąca przeżyła Marta Jasińska, mój dzisiejszy gość. Bardzo się cieszę, że jesteś.
Cześć.
W przeszłości trenowałaś wyczynowo gimnastykę artystyczną, byłaś w kadrze narodowej, zdobywałaś medale Mistrzostw Polski. Wygrałaś z koleżanką Mistrzostwo Świata w duecie na kółku w akrobatyce powietrznej. Obecnie jesteś akrobatką w akrobatycznym teatrze tańca Mira Art. W każdej wolnej chwili podróżujesz. Byłaś w ponad 80 krajach. Rok temu pojechałaś w podróż dookoła świata, z której wróciłaś zaledwie kilkanaście dni temu. Na gorąco w studio podcastu Jak nie zwiedzać świata o gorącej Wenezueli i to bynajmniej nie w kontekście pogody. Rzeczywiście taki diabeł straszny, jak go malują?
Nie, zupełnie nie. Jakby to, że Wenezuela jest niebezpieczna, to jest stereotyp. I tak mówią głównie też sami Wenezuelczycy, którzy uciekli z tego kraju 5-7 lat temu, bo tam faktycznie było oczywiście niebezpiecznie, no bo te sondaże mówią same za siebie, tak?
No skądś te liczby się biorą.
Dokładnie. No ale mnie niestety interesują takie kierunki i właśnie jak byłam w tej podróży, zobaczyłam tani bilet do Wenezueli, mam też znajomych z Wenezueli i się ich zapytałam, czy to jest dobry czas, żeby tam teraz polecieć. Oni mówią, dobra, jest teraz dobry czas. No ale oczywiście jak komuś mówiłam, że lecę do Wenezueli, no to pukali się w głowę, gdzie ty lecisz, sama kobieta, jest niebezpiecznie, zabiją cię, przyłożą broń i wszystko. No ale ja oczywiście swoje mówię, nie, no muszę zobaczyć, jak tam jest naprawdę. I no leciałam przerażona, że tak powiem, ściągnęłam całą biżuterię z siebie, no wszystko. No i poleciałam. I sama się na początku zastanawiałam w ogóle, co ja tam robię. No ale rzeczywistość była zupełnie inna, no i zakochałam się w ogóle w tym kraju i wiedziałam, że tam wrócę. No i tak wracałam jeszcze w tym roku z dwa razy.
To bardzo ciekawe, co mówisz, bo od lat Wenezuela i jej stolica Caracas uchodzą za jedne z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie.
Tak, też właśnie widziałam, że Caracas jest jednym z najbardziej niebezpiecznych stolic, miast w ogóle na świecie. No ale tak jak powiedziałam, rzeczywistość była inna. Ja tam spędziłam 2,5 miesiąca i ani razu się nie czułam, żeby było mi niebezpiecznie, żeby coś mi zagrażało, nic. A jeździłam komunikacją miejską, publiczną, metrem, wszystkim i było naprawdę okej. Oczywiście uważałam na siebie. Wcześniej też dużo miesięcy spędziłam w Ameryce Środkowej, Południowej. Wiedziałam mniej więcej, z czym to się je. Więc uważałam, ale no mówię ci, rzeczywistość naprawdę okazała się inna. Na początku bałam się oczywiście wyciągać nawet telefonu na ulicy, żeby nikt nie widział, no ale później to już naprawdę wszystko było normalnie. Też mieszkałam, że tak powiem, w takiej lepszej dzielnicy, się nazywa Los Palos Grandes, to jest tak też bardziej w centrum i tam no też jest bezpiecznie, bo tak jak powiedziałam, są tam ludzie albo jacyś bogaci, albo biedni, ale nawet w tych biedniejszych dzielnicach to jakoś nie czuję się, że jest niebezpiecznie.
Ciebie w Wenezueli na szczęście nie spotkało nic złego, ale sama byłaś świadkiem jakichś złych zachowań?
Obecnie nie, ale rozmawiałam też tam dużo z lokalsami, no bo trochę tam spędziłam czasu i ludzie doświadczali złego właśnie jak było 5-7 lat temu, wtedy to było można tak powiedzieć, że normalne, że ktoś miał broń na ulicy, że ktoś ci groził bronią, że ktoś okradał. No teraz naprawdę w Caracas ja czułam się bezpiecznie.
Widać na ulicach wojsko, policję, ochronę z długą bronią.
Tak. Tak widać i też to widać jakby w sklepach i na ulicach, czy nawet przy hotelach. To jest chyba przy każdym hotelu.
Pierwsze wrażenie po przylocie do Wenezueli.
Pierwsze wrażenie to jest takie, że lotnisko jest tak oddalone, tak z 30-40 minut od centrum miasta i wjeżdżasz i po prostu widać komunizm jeszcze, który był tutaj 20 lat temu. Są stare, wysokie budynki. Jedno coś, co bardzo się rzuciło w oczy, to że gdy jesteś w jakimś europejskim mieście albo gdzieś na całym świecie, masz na przykład reklamy znanych marek, tam tego nie ma. Tam, no bo też Ameryka tam nałożyła duże sankcje, jakby kraje się wycofują z tego kraju, tam tego nie ma. Tam są właśnie lokalne jakby marki i to był taki trochę szok. Ale też z takich innych rzeczy, no to na przykład pierwszy raz zobaczyłam, że w mieście latają papugi Ary na przykład. Normalnie, czy są przy obwodnicy, przy drodze szybkiego ruchu, na znakach, one zawsze latają w parach rano i to było takie wow, papugi w mieście.
Warto powiedzieć, że co jest pewnie niewiarygodne dla wielu naszych słuchaczy, że jeszcze 50 lat temu Wenezuela była jednym z najlepiej rozwiniętych państw Ameryki Południowej. Swoją gospodarczą potęgę zawdzięczała wydobyciu ropy naftowej. U schyłku wieku państwa arabskie zdecydowanie zwiększyły wydobycie i eksport tego naturalnego surowca, powodując tym samym znaczne obniżenie cen ropy na światowym rynku. No i gospodarcza potęga Wenezueli zaczęła podupadać. Dziś to państwo jest jednym z najbiedniejszych krajów regionu.
No niestety tak jest. Znajomi też mi mówili, że tam benzyna jeszcze parę lat temu była w ogóle za darmo, bo oni rozdawali czy to produkty dla biedniejszych ludzi właśnie, czy benzynę. Teraz obecnie benzyna chyba kosztuje 50 centów za litr, o ile to jest 2 złote. No ale widać jakby, że ludzie są raczej właśnie biedni albo bogaci, nie ma tej klasy średniej, są dookoła miasta też tak zwane barrios, czyli coś a la favele, tam gdzie mieszkają biedniejsi ludzie, no i no to widać.
Mówiliśmy o tym, że Wenezuela też boryka się z problemami dostaw żywności, brakiem prądu. W sklepach jest asortyment, są półki wypełnione produktami?
Tak, ja jakby nie przeżyłam tego braku prądu, ale tak jak ci mówiłam, też poznałam wielu Wenezuelczyków i parę lat temu nawet była sytuacja, że w całym mieście Caracas nie było prądu nie przez dzień, nie przez dwa, tylko tam powiedzmy przez tydzień. I co się za tym, jakby co się z tym wiąże, że jak nie masz prądu, no to okej, okay, jakby my nawet wydaje mi się, że nie jesteśmy świadomi, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od prądu. Wtedy nie możesz ładować telefonów, nic. A jak nie masz prądu, to po paru dniach też woda nie działała, no bo pompy jakby wodne też nie działały, więc nie było czystej wody. Ludzie się tam podobno kąpali w tych brudnych rzekach, a to jest no wielkie miasto.
Poza samym Caracas jest taniej?
Nie, nie jest taniej. Jakby można... Wiadomo, ludzie też sprzedają czy to owoce, czy jakieś warzywa na ulicy. Możesz wtedy jakoś tam się wytargować i kupić taniej, ale no Wenezuela nie jest tanim kierunkiem. Wydaje mi się, że jest to teraz najdroższy kierunek właśnie w Ameryce Południowej, ale to też się wiąże z tym, że jest bezpieczniej, jeżeli tak to można tłumaczyć.
Jak wyglądały twoje pierwsze dni w Caracas?
No zaczęło się od tego na przykład, że musiałam znaleźć nocleg w Caracas i jak myślałam, że Wenezuela jest na przykład biedna, no to się okazało, że w Wenezueli ceny są podobne jak w Ameryce, że jest naprawdę drogo, że jest, zobaczyłam, że jest jedyny hostel w Wenezueli, nazywa się El Sofá Caracas i tam najtańszy nocleg na przykład kosztuje $20 i nie mogłam w ogóle znaleźć nic tańszego. No i dalej pomyślałam sobie, dobra, polecę tej Wenezueli, wiedziałam, że tam jest najwyższy właśnie wodospad na świecie, nazywa się Salto Angel. No i myślałam, że tak jak wszędzie, pojadę sobie autobusem, zobaczę ten wodospad, czy tam popłynę łódką, bo tam trzeba płynąć i wrócę. Jak zaczęłam czytać, okazało się, że to wcale nie jest takie proste, że raczej trzeba jechać zorganizowaną wycieczką, która kosztuje za 3 czy tam 4 dni $750 plus wejście do Parku Narodowego kolejne 40. Więc ja po prostu zdębiałam i mówię nie no, ale mówię no jak tam nie polecę, no to będę tego żałowała. No i więc jakby mój pierwszy pobyt, że tak powiem w Wenezueli zaczął się tak właśnie, że dojechałam do tego hostelu i zbytnio tam nie było za dużo turystów, a jak byli, no to głównie jacyś youtuberzy, no bo turystyka tak naprawdę dopiero teraz wraca do Wenezueli, więc nie ma tak, że tak jak można spotkać w Ameryce, czy to środkowej, czy tam południowej, tam są ludzie, którzy jakby chcą teraz pokazać, że do tej Wenezueli naprawdę warto przyjeżdżać, to są to głównie jacyś, czy to youtuberzy, czy właśnie jacyś influencerzy na Instagramie.
ta bardzo trudna sytuacja kraju, przestępczość plus problem z podstawowymi rzeczami jak żywność, woda, prąd doprowadziła do wyjazdu z Wenezueli już ponad 8 milionów ludzi. To zdumiewające, trudne do wyobrażenia w kraju, który jeszcze niedawno miał 33 miliony obywateli. 1/4 mieszkańców wyjechała z kraju.
Tak, to jest prawda i jakby ci Wenezuelczycy teraz po tych 7 latach czy tam 10 dopiero powoli jakby wracają do Wenezueli, no bo sytuacja była może przed wyborami trochę lepsza. I oni są w szoku, że naprawdę tak teraz wygląda Wenezuela, że tutaj są turyści, że jest hostel, że nawet jak tam poleciałam na, to jest Isla Margarita, taka bardziej turystyczna wyspa, z której chyba nawet lata Rainbow teraz już z Warszawy i tam poznałam jakichś Wenezuelczyków, no to oni byli właśnie w szoku, że oni wrócili i to jest zupełnie inna Wenezuela niż 5-7 lat temu.
Zacznijmy od Caracas. Miałaś wcześniej przygotowany plan na zwiedzanie stolicy?
No oczywiście mówili, żeby omijać niektóre tak zwane te barrios.
Bo... Czyli tak zwane dzielnice.
Tak, tych uboższych, ale tak to nie. Ja tam jeździłam sama, bo też pracowałam w Wenezueli, jakby nawet po drugiej stronie miasta. Jeździłam sama metrem, jeździłam sama, też tam jakby nie ma Uberów, co się nazywa Yami, czy właśnie jakąś taką komunikacją miejską i wszystko było naprawdę okej.
Okay. Opowiedz naszym słuchaczom, co poza zwiedzaniem robiłaś w Wenezueli.
Ja w Caracas pracowałam z kadrą narodową w gimnastyce artystycznej.
Jak udało ci się dostać taką pracę?
No wiesz co, ja trenowałam właśnie w przyszłości wyczynowo gimnastykę artystyczną i to była też taka dłuższa historia, trochę złożona, bo mnie w Brazylii okradli. Ukradli mi paszport i ja musiałam znaleźć sobie miejsce gdzieś, gdzie będę 2 miesiące czekać na ten paszport, bo nie chciałam wracać do Polski i nie chciałam też zostać w Brazylii. No i mamy dobry paszport i na paszporcie tymczasowym można wjechać do wielu krajów, więc... Ja po prostu bez namysłu wybrałam znowu, żeby wracać do Wenezueli i nawet w konsulacie się zdziwili do Wenezueli. Przecież tam jest niebezpiecznie, jest gorzej niż w Brazylii. Ja mówię, nie, ja tam się czułam dobrze. No i moja była trenerka, pani Hania Narloch, zapytała się mnie, czy potrzebuję jakiejś pomocy, no bo ludzie pomagają po prostu. I ja powiedziałam, no może nie w Brazylii, ale może w Wenezueli. A ona też jest sędziną międzynarodową, więc jakoś przez kontakty poszło tak i oni mi powiedzieli, idź tam i po prostu tak dostałam tą pracę. Pracowałam tam z gimnastyczkami właśnie z kadry narodowej, które się przygotowują do różnych zawodów międzynarodowych, wymyślam im choreografię i tak wygląda moja praca.
Z zarobków byłaś zadowolona?
A znasz kogoś, kto jedzie do Wenezueli, żeby zarobić pieniądze?
No mówiłaś, że tam jest drogo, więc myślałem,
jest
że może
naprawdę
się
drogo.
Status społeczny podwyższył.
O, nie, nie podwyższył się, ja ogólnie nie wiem, jak ludzie tam żyją. No ja się ich pytałam przed tą pracą parę razy, ile będę zarabiać. I oni mi jakby nie odpowiadali na to pytanie. Ja mówię, no dobra. No i ja tam pojechałam i się zapytałam, ile zarobię za miesiąc. A tam było na przykład godziny, one miały... Pierwszy trening tam był, nie wiem, od 9 powiedzmy do 12, a drugi od 15 do 18. I oni mi powiedzieli, że ja zarobię $200 za miesiąc. I ja mówię, $200? A w mojej głowie sobie pomyślałam, to już wolę być bezrobotna przez ten miesiąc. No ale to parę osób jakby przyczyniło się do tej pracy, to mówię, dobra, miesiąc wytrzymam, zawsze to jest jakieś doświadczenie, uwielbiam to robić, więc zobaczymy, co z tego będzie.
Nie było szans, żeby za $200 w Wenezueli, czyli jednym z najbiedniejszych krajów świata, się utrzymać na odpowiednim poziomie?
Nie. Ja, tak jak powiedziałam, tam najtańszy hostel kosztował $20 za jedną noc. Mogę podać jakieś tam przykłady, na przykład jest tam taki supermarket Gama się nazywa, no to nie wiem, takie produkty, które zrobiły na mnie wrażenie, no to oliwa, chyba czy tam olej kosztowało $13, 12 rolek papieru kosztowało $16. No to sobie pomyślcie, macie rolki za $16, ale na przykład wypłata jest, chociaż pracowałam z kadrą narodową, tak, czyli tak wyższa, $200.
Pewnie z tego względu na ulicach codziennością są protesty miejscowej ludności przeciwko reżimowi.
No teraz już tak nie codziennie. Teraz już się boją.
Pracowałaś i zwiedzałaś. Co w Caracas poleciłabyś naszym słuchaczom?
Co bym poleciła w Caracas? No całe centrum jakby jest interesujące, muzea tego Simona Bolivara, różne kościoły tam są, bo tam jest katolicyzm. Caracas też jest jakby w takiej, nie to, że dolinie, ale Caracas otaczają góry i jakby te góry to się nazywają Avila, więc to jest naprawdę fajne na hikingi, takie półdniowe, z którego po prostu widać z jednej strony widać jakby na przykład cały Caracas, a z drugiej widać Morze Karaibskie, bo to jest takie właśnie Morze Karaibskie, są te góry i jest całe to miasto Caracas. Ja bardziej lubiłam tak właśnie uciekać w naturę i tak to zwiedzać.
Zabytki, które znajdują się w niemal wszystkich przewodnikach, jeśli chodzi o Caracas, miałaś okazję zobaczyć neoklasystyczny pałac Miraflores, piękna arcykatedra Świętej Anny, Pantheon Narodowy?
Wszystkich nie, bo tak jak mówię, ja uciekałam w naturę, ale niektóre widziałam.
Ty podróżowałaś, tak jak mówiliśmy, zaczęliśmy od Caracas. Coś jeszcze, jeśli chodzi o stolicę Wenezueli, warto powiedzieć? Czym najlepiej tam się poruszać?
Jeżeli chcesz się przemieszczać, to najlepiej właśnie coś a la Yami Ride, to jest coś tak jak u nas Uber. Tylko, że tam też jeżdżą skutery, no to wydaje mi się, że tym jest ogólnie najprościej. Ja też jakby no dużo czasu spędzałam w tym hostelu, robiłam, że tak powiem, wolontariat, mogłam się dzięki temu zatrzymać tam za darmo. Też tam jeździłam autem po tych ulicach Caracas i zawsze jak tam wyjeżdżałam na ulicę, to sobie myślałam, że jeżeli mam umrzeć dzisiaj, to właśnie to będzie ulica Caracas, bo ludzie tam tak jeżdżą. Jeździłam też sama metrem, jeździłam też sama autobusami, ale to tak średnio ogólnie polecam, ale nie ze względu na bezpieczeństwo, tylko to nie jest taka komunikacja tak jak u nas, że u nas są, nie wiem, autobusy klimatyzowane, gdzie jest tablica, o której godzinie odjeżdża, tylko tam wchodzisz. Jeden chłopak stoi, mówi, gdzie autobus jedzie, czekamy, aż się zapełni, jest gorąco. W Wenezueli też jest ogólnie bardzo ciepło, więc tak.
Wyjeżdżamy poza Caracas. Co jeszcze warto zobaczyć w Wenezueli?
Znaczy to wyglądało tak, że jak ja leciałam do Wenezueli za pierwszym razem, no to wiedziałam, że chcę zobaczyć jakby ten wodospad. Znalazłam wycieczkę i poleciałam. To jest tak, że trzeba lecieć na przykład, żeby się dostać do tego najwyższego wodospadu na świecie, Salto Angel, musisz lecieć samolotem, później jesteś jakby tam z grupą, płyniesz łódką jeden dzień, śpisz gdzieś w tym lesie, w hamakach, później znowu płyniesz, idziesz przez las i widzisz ten wodospad. Jakby zwiedzanie tam nie jest łatwe, nie jest to tak turystyczny kierunek, więc jakby nie wszystko jest tak jeszcze łatwo dostępne. A oprócz tego jakby zwiedzałam inne rejony Wenezueli, a jak to wynikało, ja mieszkałam w hostelu, gdzie byli też inni ludzie i jakby ktoś się pytał, czy jedziemy na przykład na weekend na plażę gdzieś, albo na wyspę, czy gdzieś lecimy. No i tak się zbierały osoby i podróżowaliśmy po Wenezueli.
Wodospad Salto Angel, o którym mówimy, ten najwyższy wodospad na świecie, 979 metrów, jedna z największych przyrodniczych atrakcji świata, robi piorunujące wrażenie na żywo?
Robi. Ja jeszcze jestem wielką fanką bajek Disneya i nie wiem, czy oglądaliście bajkę Odlot, jak właśnie ten dziadek leciał tym domem z balonami i właśnie to jest nad ten wodospad. I ja zawsze mówiłam, wow, ja muszę zobaczyć ten wodospad, więc jak ja zobaczyłam ten wodospad, to ja się poczułam jak ten dziadek Karl, jak go zobaczył, tak wow.
Wyobraź sobie, że jesteś teraz radiowym komentatorem i musisz nam opowiedzieć, jak niesamowicie wygląda ten wodospad, żeby słuchacze mogli oczami wyobraźni poczuć ten klimat.
No, wodospad jest ogromny. Ja też, jak mówiłeś, dużo podróżuję, dużo widziałam, ale takiego czegoś nigdzie. Bo to jest wodospad, gdzie jest się ciężko dostać, tak jak wam powiedziałam, trzeba lecieć samolotem, jeden dzień płynąć łódką, gdzieś się spało w lesie, w hamakach i znowu trzeba było płynąć łódką, jeszcze chyba przez 2 godziny iść właśnie przez ten las deszczowy i nagle widzisz taki ponad 900-metrowy wodospad, tak? Bo to jest woda, która bez żadnej pauzy leci w dół, no to robi ogromne wrażenie, bo dookoła masz tylko drzewa, nie ma za dużo ludzi i jeszcze pod tym wodospadem, jak odejdziesz dalej, możesz się kąpać. Więc jakby go słyszysz, widzisz, czujesz.
Czyli wycieczka nad wodospad Salto Angel musi być zorganizowana. Nie można tam się wybrać na własną rękę jako turysta.
Znaczy myślę, że na pewno da się, ale myślę, że to cenowo wychodzi podobnie, bo w Wenezueli też jakby te loty pomiędzy miastami w Wenezueli ciężko jest kupić samemu przez internet. Musisz znać agencję, która to robi i tak dalej, więc to tak naprawdę wychodzi taniej, bo tam też nie ma za dużo noclegów, to jest dalej oddalone jakby w tym lesie. Tam jeszcze żyją, że tak powiem, plemiona, tak? Ludzie rdzenni, tak mogę powiedzieć, więc ciężko tam się dostać samemu, lepiej w grupie. Grupa miała 12 osób, były osoby z Holandii, ze Szwecji i chyba z Francji, z tego co pamiętam.
Jaki to jest koszt?
No właśnie, niby Wenezuela jest biedna, ale koszt był ogromny. Ogólnie jak rozmawiałam z Wenezuelczykami, no to prawie nikt jakby z tamtych ludzi tam nie był, bo koszt takiej 3-4-dniowej wycieczki to jest $750 i to jest naprawdę najtaniej, co znalazłam. Plus jeszcze cały ten wodospad jest w Parku Narodowym, gdzie przylatując takim małym samolotem płacisz dodatkowe $40, tak? Czyli to jest prawie $800 za taką wycieczkę. Ale wart jest każdego dolara.
Czyli w cenie macie transport, tak. Nocleg,
tak.
Przewodnika.
Tak, ale mówię, że to są noclegi normalnie w hamakach i posiłki.
Ciekawe jest to, że 90% Wenezuelczyków mieszka w miastach, a połowa terenów kraju pozostaje bezludna.
No tak, to jest kraj prawie 3 razy większy od Polski i właśnie całe to południe Wenezueli to właśnie są ten park narodowy, czy to jest Canaima, czy obok jest Roraima, gdzie możesz też zrobić hiking parodniowy i no to jest po prostu las deszczowy.
Fauna i flora też z pewnością w Wenezueli jest bogata. Widziałaś jakieś nietypowe rośliny, zwierzęta?
Tak, widziałam. Właśnie byłam zszokowana tymi papugami, które latają sobie rano w mieście Caracas, ale właśnie też w tym parku narodowym Roraima jest też takie zwierzę, które nazywa się tapir. O Jezu, teraz nie chcę pomylić, ale wydaje mi się, że to był tapir.
Z takim nosem.
Tak, 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 tak. Dobra, to jest tapir.
Świnka z nosem.
Tak, i to było takie śmieszne i tak, tak, to.
Biegają sobie na wolności.
Tak. W tym parku. Jak tam się tak dalej, oczywiście w głąb gdzieś pójdzie. No ale oprócz tego, że to też jakieś tam żaby, pająki, no to standard.
A miałaś okazję wykąpać się albo znaleźć się nad brzegiem jednej z największych rzek w całej Ameryce Południowej, czyli Orinoco, która przepływa przez Wenezuelę?
Niestety jeszcze nie, bo mam nadzieję, że jeszcze tam wrócę i wtedy też polecę tam, żeby zobaczyć to całe Orinoco.
To co oprócz wodospadu Salto Angel poza Caracas widziałaś, co warto zobaczyć?
To warto zobaczyć. Jakby Wenezuela ma jedną z najpiękniejszych plaż moim zdaniem na świecie, bo one nie są też tak zaludnione, bo tak jak mówiłam, turystów jest mało, więc tam są takie miejscowości jak jakby w tej kontynentalnej Wenezueli, Choroni, gdzie po prostu plaże są piękne. Jest Park Narodowy Maroko i to jest bardzo ciekawe miejsce, ponieważ no niby to jest park narodowy, jest przepiękna woda, przepiękna zieleń dookoła, ale słynie to w ogóle z tego, że tam są, że tak powiem, imprezy na łódkach. Że tam możesz sobie wynająć jacht, łódkę, jechać na bardziej wycieczkę taką większą, zorganizowaną i tam płyną łódki powiedzmy na jakąś mniejszą wyspę i po prostu z każdej łódki gra głośno muzyka. Taka po prostu imprezownia na wodzie i to jest w Parku Narodowym. Oprócz tego ma też przepiękne wyspy. Ja akurat byłam na wyspie Margarita i Cubagua, ale oprócz tego tam jeszcze akurat nie byłam, jest Los Roques i to są takie Malediwy w Wenezueli.
Przemieszczanie się między tymi poszczególnymi punktami. Lokalne linie lotnicze?
Wiesz co, tak, lokalne linie lotnicze jak najbardziej, ale to też jest jakby, to nie jest tak jak Wizz Air czy Ryanair, w sensie mówię o cenach, to nie jest tak jak u nas, to tam jest, naprawdę wszystko jest droższe. Komunikacja też podobno jest, ja nie jeździłam, bo tak jak ci powiedziałam, żyliśmy w hotelu, w hostelu i mieliśmy auto, ktoś tam miał auto, więc zawsze razem się jakoś zabieraliśmy i jeździliśmy.
A warto też powiedzieć naszym słuchaczom, że w Wenezueli kierowca, skoro o autach mowa także zagraniczny, zobowiązany jest do posiadania świadectwa zdrowia, które potwierdza zdolność do prowadzenia samochodu. Taką ciekawostkę znalazłem.
To ja ci powiem, bardzo możliwe, ale ogólnie jak ja tam jeździłam właśnie z tymi Wenezuelczykami i tam nie ma w ogóle reguł na drodze. Nie ma reguł.
Wolna Amerykanka.
Tak, totalnie. I nawet jak nas złapała policja, no to oni mówili, dlaczego ty nas zatrzymujesz? Zobacz, tu jest turysta. Chcesz go wystraszyć? I oni szli. Raz było, że nam nie wiadomo po co nam przeszukiwali auto, ale nawet ja się wtedy bałam tego mojego kolegi, którego było to auto. A tak to niby jest policja, ale jest, nie jest.
Jak żyją Wenezuelczycy?
Wenezuelczycy głównie spędzają wolny czas nad Morzem Karaibskim. Mają piękne, przepiękne plaże, tak, oczywiście piękne morze, wyspy, ale też ten kraj jest wielki, on jest 3 razy większy od Polski, więc oni też mają góry, mają różne parki narodowe, więc różnie spędzają czas. Lubią imprezować, to na pewno.
A mają za co?
No zależy. Niektórzy mają, niektórzy nie mają.
No dobrze, ale czym oni się zajmują?
Oni wszystkim. Wydaje mi się, że oni naprawdę wszystkim. Dla mnie też był taki szok na przykład. Ja też byłam świadkiem raz korupcji. To był nawet pierwszy dzień mój w Wenezueli, jak ludzie z hostelu, bo mieszkałam w tym hostelu, zapytali się mnie, czy gdzieś chcę jechać. Zatrzymała nas policja po prostu za nic. No i każdy musiał tam dać $10, bo inaczej by nas nie puścili, bo oni po prostu tak mało zarabiają, że łapią czy to turystów, czy tam kogoś, że po prostu im płacili, no bo jak tam inaczej wyżyć. Ale na przykład jeden z takich przykładów pracy w Wenezueli, takiego czegoś, co ja nigdzie nie widziałam, że w sklepie, w supermarkecie jedna osoba myła mopem po prostu podłogę, a druga stała z kartonem i machała tym, żeby szybciej wyschła podłoga. No i to jest ich praca.
Rozmawiałem z wieloma moimi gośćmi, którzy odwiedzali kraje naznaczone konfliktami, wojną, terroryzmem, biedą. I często panuje wśród moich gości taka opinia, że im jest gorzej, tym ci ludzie są bardziej otwarci, przyjacielscy, tak naprawdę szczęśliwi wbrew pozorom. Jak ty odebrałaś Wenezuelczyków? Oni mimo tych wszystkich swoich problemów są ci w stanie oddać serce na dłoni?
Tak, bardzo, bardzo, bardzo tak. Tak było. Oni, tak jak mówiłam też wcześniej, zawsze chcieli mi pokazać tą Wenezuelę, jaka jest piękna. I ja też jestem tego zdania, że im jest ktoś biedniejszy, tym naprawdę on ci da wszystko. Oni mnie też, niektórzy nie mieli pieniędzy, zapraszali gdzieś, czy nawet płacili. Ja chciałam im oddać, oni nie chcieli, bo oni tutaj chcieli pokazać, jaki ten kraj jest piękny.
Zdziwiło cię coś w ich mentalności?
To, że na pewno są bardziej otwarci niż Europejczycy. W sensie ogólnie uważam Europę, Polskę za taki chłodny naród, że tak powiem. Tutaj jest cicho w mieście, cicho na ulicach, ludzie się nie uśmiechają. Jak ktoś ci powie cześć, to w ogóle jest się w szoku, a tam wszyscy są otwarci, weseli, oni tam tańczą, oni żyją tym życiem, że tak powiem.
Na ulicach wrażenie zrobiły na tobie wenezuelskie piękności, laureatki konkursów Miss Universe. 7 razy aż w historii zajęły pierwsze miejsca w tej rywalizacji. Podobno zrobione kobiety od stóp do głów.
No tak, tam było to tanie, teraz myślę, że dalej jest to tanie w porównaniu na przykład do krajów Europy, no ale tak, wenezuelskie kobiety są naprawdę piękne. Co mówią też statystyki na przykład tych miss, tak, że wygrały 7 razy z tego, co mówisz.
Jak reagowali na ciebie miejscowi? Samotnie podróżująca kobieta w takim miejscu to bardzo nietypowe zjawisko.
Wiesz co, jak ludzie widzieli, że ogólnie jest turysta w ich kraju, no to mi się też wydaje, że im jest biedniejszy kraj i widzą turystów, tym oni chcą pokazać jakby jak wygląda ten kraj. I tak było właśnie w Wenezueli, że oni widzieli taką dziewczynę, która chodzi z 2 plecakami i ludzie mi tak naprawdę pomagali, czy to zapraszali. Ja tyle po prostu dobra dawno nie dostałam nigdzie, że tak powiem. Czy to ludzie mnie naprawdę zapraszali do swojego domu, czy to gdzieś na jakieś posiłki. No, naprawdę otrzymałam tam dużo, dużo, dużo dobra.
Bez problemu się z nimi komunikowałaś?
Oj, wiesz co, mój hiszpański jest nie za dobry, ale niektórzy mówili po angielsku albo jakiś z tych podstaw hiszpańskiego jakoś dało radę.
Jakie ciekawe historie udało ci się usłyszeć od Wenezuelczyków?
Oni na przykład byli w szoku, że mi ukradli paszport w Brazylii, ja tam byłam na paszporcie tymczasowym, a i tak na paszporcie tymczasowym mogłam dalej podróżować. Ja wtedy poleciałam sobie do Boliwii, czy to właśnie byłam w Brazylii, w Argentynie. Ich, myślę, że nie znam statystyk, ale bardzo dużo osób nie ma nawet paszportów albo bardzo długo czeka na paszport, a co dopiero podróżować, tak? Oni byli w szoku, że właśnie nie dość, że tyle podróżuje, no bo za ich pensję oni ledwo żyją w tym swoim kraju. Oni lubią Europejki, tak samo jak kobiety lubią Europejczyków, bo oni to widzą po prostu jako portfel pieniędzy, tak?
Polityka to dla nich temat tabu?
Ja rozmawiałam z nimi, bo ja mam dalej z nimi kontakt. Mam też kolegę, który jest na wysokiej pozycji w polityce, jakby z opozycji. No i mogę powiedzieć, że on na przykład się teraz ukrywa. On mi mówił, że niektórzy jego znajomi no to już są w więzieniu, tak? No bo jeżeli ktoś się sprzeciwia, no to może trafić do więzienia. I jakby jak ogłoszono wyniki tych wyborów, które myślę, że na pewno zostały sfałszowane, no to wielu Wenezuelczyków na początku jakby mówiło swoją opinię na tym na Instagramie czy na innych mediach. Teraz nikt nie mówi, ponieważ policja może sprawdzić social media i oni wtedy od razu pójdą do więzienia.
Ale miałaś wrażenie, że oni są zawziętymi przeciwnikami?
Tak.
Nicolasa Maduro?
Myślę, że tak. No, tam mi się wydaje, że jakieś 3/4 kraju są już przeciwnikami Maduro, jego rządów. Ta partia tam rządzi od chyba 25 lat. Oni po prostu potrzebują zmiany. Nawet te statystyki, że uciekło z tego kraju prawie 8 milionów Wenezuelczyków, no to już chyba coś mówi, że coś jest nie halo w tym kraju.
Nicolas Maduro od 12 lat rządzi Wenezuelą. To poprzednik Hugo Chaveza. Ciekawe jest to, że od 2019 roku oficjalny prezydent Wenezueli jest nieuznawany przez Stany Zjednoczone, większość państw Ameryki Łacińskiej, kilkanaście państw Europy. Ciągnęłaś ich za język, jeśli chodzi o tą kontrowersyjną postać?
Co oni opowiadali? To, że no jedna partia jest tam od 25 lat i to, że nie wiem, wiadomo, że politycy nie są zawsze uczciwi, ale tam to przewyższa wszystkie poziomy i może dla nas, Europejczyków, to jest trudne do wyobrażenia, ale my na przykład powiemy, o Jezu, ten polityk ma nowy zegarek, o Jezu, ten polityk ma nowe auto, no to tam taki zegarek i auto to jest nic, bo oni tam mają, nie wiem, domy za paręnaście, paręset milionów, po prostu no, żyją z tej korupcji. Oni jakby on się ogłosił prezydentem, oni nawet nie podliczyli wszystkich głosów i jak on miał chyba 51 czy 52%, to on powiedział, że on jest prezydentem, a jakby wszystkie głosy nie zostały podliczone. Tylko, że teraz te wybory różniły się tym od tych poprzednich albo w innych miejscach na świecie, że one też były elektroniczne, więc jakby oni, opozycja ma dowody, że jakby ona wygrała, tam prawie 70%, a ten Maduro ma powiedzmy około 30%. I jakby cały świat to widzi. Oni wyszli na ulicę. Jakby te protesty różnią się tym, że zazwyczaj wychodzili ci bogaci ludzie na ulicę. Teraz zaczęło się od tych ludzi biednych, właśnie z tych ludzi z Barrios. Oni wyszli, oni chcą zmian, bo oni potrzebują tych zmian. Ja tak jak ci powiedziałam, ja nie wiem jak ludzie tam żyją. Jakby te protesty też różnią się tym, że oni, bo wcześniej jakby przed tym Maduro rządził Chavez i jakby to jest cały czas ta sama partia, że i tam są pomniki tego Chaveza, więc oni je burzą teraz, znaczy teraz już nie, ale że wcześniej burzyli te pomniki i jakby też policja stoi i się temu przygląda, gdzie wcześniej też oni też są znani z tego, że no strzelają do ludzi i tak dalej, no to teraz tak policja też jest jakby pokojowo, może nie tyle, że pokojowo, ale też jest jakby bardziej po stronie tych ludzi.
A same zdjęcia, jakieś obrazy Nicolasa Maduro można gdzieś zobaczyć w sklepach, w urzędach, to jest bardziej taki kult wodza dyktatury?
Wiesz co? Mi się to nie rzuciło jakoś tak w oczy. Jakby w sklepach tego nie widziałam. Może w tam centrum, gdzieś bliżej centrum, tak, oczywiście, ale tak to jakoś to nie było widoczne. I jakby z tych wyborów jeszcze można powiedzieć, że oczywiście cały świat, dobra, przepraszam, nie cały świat, bo takie kraje jak Chiny, Rosja gratulują jemu wygrania tych wyborów, ale takie kraje jak na przykład właśnie Ameryka, nasz kontynent Europa czy Ameryka Południowa, oni żądają wyjaśnień. Jakby chyba wydaje mi się, że Peru było pierwszym krajem z Ameryki Południowej, gdzie jakby on uznaje tego kandydata, czyli Gonzaleza, że on jest prezydentem. I jakby Wenezuela też tam można powiedzieć, że jest w złym położeniu, bo na przykład można ją porównać trochę do u nas Białorusi, gdzie też rządzi dyktator, tak? Tylko, że Białoruś ma obok Rosję, która wspomaga, a tam oni mają jakby takich większych sojuszników, tak? Ale na przykład Kolumbia i Brazylia, ale oni też teraz są lewicowi, oni się odwrócili i oni są za opozycją, więc jakby prawie cała Ameryka Południowa jest za opozycją. Więc on tak naprawdę jest sam w tym wszystkim.
A spotkałaś jakichś zwolenników Maduro?
Nie. nie spotkałam. Chyba też powiedziałam na początku, albo może nie, że też poznałam chłopaka przez przypadek. Też z nim poszłam na jakieś jedzenie. Ja się go pytam, co ty tam robisz? No i w życiu. I on mi powiedział, że on wysoko pracuje w polityce, ale że z opozycji. I mam z nim teraz cały czas kontakt. On wiadomo, że też nie może wszystkiego mówić, ale no teraz obecnie on się ukrywa. Tam on też mówił, że nawet już przed wyborami pełno jego kolegów już poszło do więzienia. Po wyborach jeszcze więcej.
Młodzi ludzie mają jakiekolwiek perspektywy na życie w Wenezueli?
No oni często nie widzą perspektyw na życie w Wenezueli. Jakby wydaje mi się też, że ludzie tam żyją przez to, że właśnie tyle osób uciekło gdzieś do Stanów i ludzie im wysyłają pieniądze. No ale tak, no to ciężko. No zobacz, tak jak ja z pracą w kadrze narodowej zarobiłam $200, no to a tam chyba średnia mi się wydaje, to jest jakieś $120 za miesiąc. No to tak ciężko.
Czyli $120 na miesiąc zarabia przeciętny Wenezuelczyk.
Tak mi się wydaje, ale nie chcę teraz skłamać.
Dużym problemem Wenezuelczyków jest także słaby dostęp do służby zdrowia. Turyści, którzy podróżują po kraju, podobno powinni mieć dobrze zaopatrzoną apteczkę, poza podstawowymi lekami, silne środki przeciw insektom, leki przeciwmalaryczne, antybiotyki. Wyposażyłaś się?
Tak, no ja podróżowałam przez cały rok, ja miałam pełno leków, ja też miałam, że tak powiem, problemy ze zdrowiem, więc ja zawsze jestem przygotowana. Na szczęście tam nie zachorowałam, więc ciężko mi na ten temat coś powiedzieć, jak wygląda służba zdrowia tam.
Waluta, która obowiązuje na terenie Wenezueli, to bolivar.
Tak, to jest ich niby waluta, ale tak naprawdę nie płaci się tą walutą, tylko płaci się dolarami. Na przykład interesujące jest to, że w bankomatach tam nie ma gotówki. nie ma gotówki, nie możesz wypłacić, musisz, jak nie masz ze sobą gotówki, to musisz no, znać ludzi, którzy znają ludzi, którzy znają ludzi. No i wiadomo, że wtedy zawsze wszystko się znajdzie. Ale na przykład ja miałam problem, bo nie mogłam tam płacić kartą swoją polską. Ta karta mi nie działała i zawsze jak masz na przykład dolary, to musisz mieć jakby małe nominały, to tak informacja, jakby ktoś tam chciał polecieć, bo oni zawsze ci powiedzą, że nie mają wydać. Tam na przykład idziesz do supermarketu, tego co mówiłam, jakie są ceny, i na przykład chcesz zapłacić nawet banknotem $20, oni ci mają wydać 10, oni ci powiedzą, że nie mają wydać, więc czekasz przy tej kasie, nie wiem, z 15-20 minut i oni nagle mają te pieniądze, a tam są wtedy już takie kolejki, bo każdy tak ci mówi, że wiesz, że nie macie wydać.
Liczą na piwek pewnie.
Tak, to na pewno wszędzie.
Można się poczuć niemal jak miliarder, bo skoro o tych boliwiarach mowa, czyli tej oficjalnej walucie Wenezueli, dochodzi do tej denominacji banknotów i tam największe nominały osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy tych boliwarów.
Tak, to jest prawda. Ale jak mam być szczera, to ja tam ani razu nie wymieniałam pieniędzy, no bo miałam te dolary. I może czasami ktoś mi wydał z jakiegoś właśnie małego nominału i pamiętam, że chyba dolar, to wtedy jak ja byłam, to było chyba 36... Kurczę, teraz nie wiem, 36. Więc tak. One też, teraz to już jest też takie bardziej stałe, ale parę lat temu to ta waluta ciągle zmieniała swoją wartość, bo była ta hiperinflacja. Oni nie zdążyli nawet drukować pieniędzy, bo to już się zmieniało.
No dobrze, przejdźmy do tematów kulinarnych. Co próbowałaś w Wenezueli?
Jest oczywiście pełno knajp, tego różnego typu od jakichś ten, ale ceny w tych knajpach są takie naprawdę jak w Stanach, że obiad, nie wiem, za $12, za $15, nawet jakieś hot dogi najtańsze są za $3, za $6 hot dog, gdzie dolar teraz jest tam razy 4 około, coś takiego. No, Wenezuela jakby kłóci się z Kolumbią, skąd są arepy, są to jakby coś ale takie bułki kukurydziane, coś podobne do tacosów, tylko takie grubsze. No i tam można sobie wybrać, czy to z mięsem, czy to z serem. Wenezuelczycy oczywiście mówią, że to jest z Wenezueli, Kolumbijczycy, że z Kolumbii. Skąd są? Nie wiem. W Wenezueli próbowałam właśnie tych arep, czyli jakby coś ale tych placków ich. Próbowałam, to się nazywało tequeños i to są takie serki po prostu do jedzenia, takie przysmaki. Ale tam, o, na przykład byłam w szoku też, że oni jak tam mają hot dogi i u nas się zje hot doga, dają ci od razu sos, to oni to mają budki, czy to właśnie na hamburgery, na hot dogi i tam jest więcej w ogóle sosów niż miejsca na tym blacie. Więc my tam po prostu staliśmy, jedliśmy i cały czas nalewaliśmy te sosy.
A wiesz, jakie jest narodowe danie Wenezueli? Nazywa się pabellón criollo. To jest taki ryż, czarna fasola, szarpana wołowina, smażone banany warzywne, bardzo sycące pożywne danie.
Znaczy nie wiedziałam, że to jest akurat takie narodowe danie Wenezueli, ale wydaje mi się, że właśnie kuchnia ta, czy to właśnie Ameryka Środkowa, czy Południowa, no to wszędzie właśnie jest ten ryż z fasolą, z mięsem i te platany do jedzenia.
Bardzo popularna jest też w Wenezueli takie tradycyjne bożonarodzeniowa potrawa. Hajaka się nazywa.
Oj, też nie wiem.
To jest surowe lub gotowane mięso, ryby, dodatki, rodzynki, oliwki zawinięte w ciasto kukurydziane i liście bananowe, a następnie ugotowane.
To ja nawet tego ani nie widziałam, ani nie słyszałam, jak ma być szczera.
I te składniki mogą się różnić w zależności od regionu. To jest też ciekawe, że...
Tak, bo tam w różnych regionach oczywiście jest tam jakaś inna kuchnia, czy to jakieś inne dania, czy nawet to samo danie, ale podawane w inny sposób, więc możliwe.
A ta właśnie potrawa wywodzi się od niewolników, którzy przygotowywali w liściach bananowca resztki pozostające z posiłku panów. Ale na pewno popijałaś przynajmniej wieczorami rum, czyli narodowy napój Wenezuelczyków. Czy
no,
też nie?
No tak, nie, no tak. No tak, no. Rum z Karaibów.
No tym bardziej, że na Kubę nie mają aż tak daleko.
No. Tak, i mają dobre stosunki z Kubą, więc...
Niemal przez cały podcast opowiadasz o tym, że ta niebezpieczna oficjalnie Wenezuela jest bezpieczna, no ale te statystyki nie biorą się z księżyca. Ja zawsze podkreślam, że na 10 wyjazdów w takie miejsca w 9 przypadkach nie spadnie ci ten przysłowiowy włos z głowy. Ale ten 10. wyjazd może już nie być tak przyjemny. Jakieś złote rady masz w kwestiach bezpieczeństwa, jeśli chodzi o Wenezuelę, dla naszych słuchaczy?
Żeby po prostu być otwartym, że jak tam się pojedzie, bo mówię, jesteśmy z Europy, to jest zupełnie inna kultura, że jeżeli ktoś coś ci nawet proponuje, oczywiście trzeba używać zdrowego rozsądku, ale że jeżeli ktoś, widzisz kogoś przyjaznego, coś ci proponuje, chce ci pomóc, to to jest naprawdę dla nich normalne. I oni chcą ci pomóc, oni chcą ci pokazać tą Wenezuelę na nowo. No. Jeszcze co mogę powiedzieć? Powiem taką śmieszną historię z Wenezueli. To taka rada dla słuchaczy, że jak będziecie kiedyś wylatywać z Wenezueli, no to tam trzeba być na lotnisku tak 4 godziny szybciej. Bo ja miałam samolot, jeszcze przesunęli mi lot, ja byłam już odprawiona, miałam tylko bagaż podręczny, miałam już swoje miejsce w samolocie, ja przyszłam 2,5 godziny szybciej i bramki były już zamknięte. I pan mi powiedział, że no ale bramki są zamknięte, nie polecisz. A ja mówię, ale ja muszę tylko wydrukować bilet, ja mam miejsce w tym samolocie, ja muszę wrócić. A on mi powiedział, nie no, odprawa jest zamknięta, nie możesz już dzisiaj polecieć. I mało tego, właśnie to było po tej też wycieczce na ten Salto Angel i ja tam byłam z 6 Holendrami i oni mieli wylatywać tego samego dnia, co ja. I na drugi dzień, znaczy oczywiście wróciłam do hostelu i oni się mnie zapytali, jak tam lot, czy już tam wróciłam. Ja mówię, no wiecie co, jest właśnie taka sytuacja, że nie wpuścili mnie do samolotu, a oni do mnie, wiesz co, nas też. Więc później, my mieliśmy wszyscy lot parę dni później, bo tam też nie ma tak często lotów. Poszliśmy sobie na Major Baseballa, więc dobrze, niedobrze wyszło. Więc właśnie, to jest taka rada.
Jaki oni mają sport narodowy? Co jest dla nich taka popularna dyscyplina, którą się interesują?
No oczywiście piłka nożna, która teraz w tym roku na tym Pan American Games, tak jak to jest coś ala nasze Euro.
Copa America.
O, przepraszam. Tak, kurczę, nawet nie wiem, która, ale wiem, że oni tam wyszli z grupy i nawet jakoś tam dobrze im poszło, ale no nie śledzę tak piłki nożnej, więc ciężko mi coś powiedzieć. Ale też oni uwielbiają baseball.
Dużo jest tam boisk do gry i widzisz też, jak się przemieszczałaś, że ludzie sobie grają w to, w baseball?
Tak. Oni tam grają właśnie, czy to w baseball, w koszykówkę na ulicach, wiadomo, w siatkówkę gdzieś na plażach. No, wszędzie oni są otwarci, oni wychodzą z domów, oni się spotykają.
Jaki miałaś kontakt ze światem, jeśli chodzi o internet?
Kartę SIM można tam kupić bez problemu. To się nazywa TCL, chyba coś takiego. Teraz mi się to też miesza z innymi krajami, ale wydaje mi się, że to jest taka karta, idzie się normalnie z paszportem, tak jak u nas do Orange czy do T-Mobile, oni ci sprzedają kartę i internet działa bez problemu, prawie wszędzie. Wiadomo, że na przykład w takim Parku Narodowym Canaima gdzieś w lesie to w ogóle nie ma zasięgu i nie działa, ale tak to działa bez problemu. Parę razy też używałam tych kart eSIM i też działały.
Jaki to jest koszt?
Ta karta, pamiętam, ta TCL kosztowała $17 i to było na miesiąc i... Kurczę, nie pamiętam, ile tam było giga. Nie było to nielimitowane, ale to może było z jakieś 10 giga.
A jesteś w stanie taką odważną tezę wysnuć naszym słuchaczom, że Wenezuela to bezpieczny kraj?
Tak.
O proszę, odważnie.
Tak, no mówię,
czyli
ja
nie
tam
dość,
spędziłam...
że przełamujesz stereotypy, to jeszcze podważasz wszystkie światowe rankingi.
No ja tam spędziłam 2,5 miesiąca. I jakby wróciłam tam drugi raz z wyboru, tak, bo musiałam znaleźć miejsce gdzieś, gdzie mam czekać na paszport, była to Wenezuela, wszyscy mówili, że tam jest niebezpiecznie, a ja tam się, nie było ani jednego momentu, żebym się czuła niebezpiecznie. Jakby wiadomo, że trzeba uważać, bo nawet krzywda się może stać tutaj w Polsce, gdzieś pod domem i tak dalej i wtedy też się też patrzy inaczej. Ja mówię ze swojego punktu widzenia i nie było tak, że się czułam niebezpiecznie.
Do 3 razy sztuka, jeśli chodzi o Wenezuelę. Chcesz tam jeszcze wrócić, zobaczyć miejsca, które nie udało ci się?
Tak. Wenezuela to właśnie, to jest jeden z tych nielicznych krajów. Na pewno też tak macie, że jak gdzieś lecicie i wam się tam tak podoba, że mówicie, o jeszcze tam wrócę. I jak tam byłam za pierwszym razem, ja powiedziałam, o ja też tam jeszcze muszę tutaj wrócić, zobaczyć te inne regiony, poznać tych ludzi. No ale nie wiedziałam, że wrócę po niecałym miesiącu. I tak jak mówisz, do 3 razy sztuka, to tak, chciałabym jeszcze raz polecieć, zobaczyć góry typu tam jest Roraima, czy właśnie inne wyspy, czy piękne miasto gdzieś w górach Merida, więc chciałabym, czy tak jak wspomnieliśmy tutaj o delcie tej rzeki Orinoco, tak, to jest na mojej liście, jak najbardziej.
No i na przykład najwyższy szczyt Wenezueli, czyli Pico Bolivar.
Tak.
4978 metrów nad poziomem morza. Mhm. I... zachęcam do tego, żebyś przejechała się najwyżej położoną kolejką górską
tak,
na świecie.
Tak, to właśnie chyba jest gdzieś w okolicach tego miasta Merida i tak, to jest w planach.
Także plan w głowie jest, oby go tylko zrealizować, nie tylko na papierze i w głowie, ale na żywo. Tego ci życzę i oby kolejna wizyta w Wenezueli była również dla Ciebie bezpieczna. Dziękuję Ci bardzo za wizytę.
Dziękuję, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Marta Jasińska była gościem podcastu Jak nie zwiedzać świata.
Dziękuję.
Tradycyjnie zachęcamy do subskrybowania kont podcastu na YouTube, na Spotify, na odwiedzenie strony facebookowej Jak nie zwiedzać świata. Tam będziecie mogli obejrzeć zdjęcia Marty z Wenezueli. My dziś dziękujemy za uwagę. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Andrzej Gliniak, do usłyszenia.